On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Zakończyliśmy czas Wielkiego Postu i można powiedzieć, że skończył się czas płaczu i lamentu oraz poszczenia, a zaczął się 50-dniowy okres radowania zmartwychwstaniem i oczekiwaniem na Ducha Świętego. Był taki zwyczaj, niektóre wspólnoty mają to do dzisiaj, że w tym czasie pięćdziesiątnicy po prostu codziennie nawet są na Eucharystii po to, żeby radować się byciem z Panem. W naszym ostatnim spotkaniu zastanawialiśmy się nad postem. Skąd wzięła się ta praktyka? Czy jest potrzebna? I jak żył nią Kościół starożytny oraz co o nim mówili wielcy święci Kościoła? Był pewien odzew odbiorców, którzy prosili mnie o to, bym zajął się pozostałymi metodami leczenia duszy, czyli jałmużną i modlitwą. I dlatego też to dzisiejsze spotkanie. Jak Państwo pewnie pamiętają, a jak nie, to odsyłam do poprzedniego materiału, który jest dostępny na stronie Radia Rodzina, a także na moim kanale. Post jest najlepszym lekarstwem na pożądliwość ciała. I tak jak post może nas wyleczyć, tak na pozostałe z trzech głównych pokus mamy kolejne sposoby, by z nimi walczyć. Na pożądliwość oczu, czyli według świętych ojców, na wszystko, czego pragniemy w nadmiarze, Bóg daje nam lekarstwo jałmużny. I jałmużna jest praktyką niezwykle starą. O wiele starszą niż chrześcijaństwo, to już w Torze, w Księdze Powtórzonego Prawa, możemy przeczytać następujący fragment. Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazuję: otwórzcie szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w twej ziemi. Jeśli się tobie sprzeda brat twój Hebrajczyk lub Hebrajka, będzie niewolnikiem przez 6 lat. W 7 roku wolnym go wypuścisz od siebie. Widzimy więc, że Mojżesz nakazuje Izraelitom jałmużnę. Fragment ten jest rozwinięty i osadzony w prawie jubileuszowym. Żydzi bowiem co 7 lat mieli jubileusz, w którym należało darować wszelki dług. I tak ta jałmużna jest jeszcze większa, bowiem darowanie tych długów jest niczym innym jak oddaniem i wyrzeknięciem się tego, co mi się prawnie należy. Fragment ten pokazuje nam również, jak dobrze Jezus zna Pisma. Kiedy jest namaszczony w Betanii i uczniowie się gorszą, no głównie Judasz oczywiście, że można by olejek sprzedać i rozdać ubogim, Jezus mówi to, co Mojżesz: ubogich zawsze będziecie mieć między sobą. I to jest prawda również w obecnych czasach. To zdanie jest niezwykle ważne dla rozwoju naszej cywilizacji. Dziś irytują nas ludzie szebrzący, ale przez wieki uznawani byli oni za niezbędny element społeczeństwa. Ludzie średniowiecza na przykład nie wyobrażali sobie świata bez ubogich i ludzi żebrzących. Przecież bez nich nie można dawać jałmużny, dlatego są oni potrzebni. Ale powróćmy na chwilę do Starego Testamentu. Oto jest jeszcze jeden niezwykle ważny fragment o jałmużnie. W Księdze Przysłów, rozdział 19, możemy przeczytać. W zależności od tłumaczenia. W Biblii Jerozolimskiej: pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo on mu nagrodzi. W Biblii Warszawskiej: kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaca za jego dobrodziejstwo. W Biblii Poznańskiej ten sam fragment brzmi następująco: kto litość okazuje biednemu, pożycza Jahwe, który mu zapłaci za dobry uczynek. W Biblii Jakuba Wójka, czyli w najstarszej polskiej wersji Pisma Świętego, to takie też historyczne, możemy natomiast przeczytać: na lichwę daje Panu, kto ma litość nad ubogim, i nagrodę jego odda mu. W języku oryginalnym występuje tam słowo hebrajskie lawach, czyli pożyczka, którą trzeba spłacić. I tutaj tłumaczenie Wójka jest bardzo dobre. Jałmużna jest bowiem lichwą, którą spłaci ci nie ten, kto od ciebie coś otrzyma, ale zamiast niego spłaci ci Bóg. Lichwa kojarzy nam się z pewną nierównością. Dajemy niedużo, a otrzymujemy w zamian bardzo wiele. I dlatego to tłumaczenie historyczne Jakuba Wójka jest perfekcyjne. Ja w ogóle lubię Wójka, on ma bardzo często świetne tłumaczenia. Oczywiście również Jezus mówi o jałmużnie i to całkiem sporo. Po pierwsze mamy opis kazania na górze. Tutaj tak samo jak w przypadku postu, Jezus nie używa trybu przypuszczającego, tak jak mówiłem na zeszłym spotkaniu. Jeśli będziecie dawać jałmużnę. Ale z tej wypowiedzi wynika jasno, że jest tam pewien konkret i pewność, że dajecie. Nie jeśli będziecie dawać, tylko kiedy dajecie jałmużnę. Tak? Dlatego to jest dość istotne. jałmużna jest według Jezusa niezbędna. Dla Jezusa jałmużna to z jednej strony lekarstwo na pożądliwość oczu. Dajemy i to każdemu, kto nas prosi, tak przynajmniej mówi Jezus, ale w ukryciu, by jałmużna była dla nas bogactwem, a nie powodem do pychy. Bowiem wtedy odda nam Bóg, kiedy dajemy w ukryciu. Odda tą lichwę, o której czytamy w Księdze Przysłów. Warto jednak nie skupiać się tylko na kazaniu na górze, ale również w przypowieściach o skarbie w niebie Jezus mówi jałmużnie. Jezus wskazuje, że to w niebie jest ten bank, tak, w którym twoje pieniądze przyniosą ci korzyść. Ale jeszcze mocniejszy jest fragment o owcach i kozłach w Ewangelii według świętego Mateusza. Znają państwo pewnie tę przypowiedź, przecież nie będę tutaj mówił. Byłem głodny, a daliście mi jeść i tak dalej, i tak dalej. I ta przypowiedź powinna zniszczyć nasz trochę światopogląd. Jezus bowiem nie mówi w niej, że po lewej stronie, czyli po tej ludzi, którzy pójdą do ognia piekielnego, są, nie wiem, homoseksualiści, komuniści albo ludzie łamiący przykazania. Absolutnie. Do piekła pójdą ci, którzy zamknęli swoje serca dla drugiego. Jezus mówi tylko i wyłącznie o tym. A otwarcie serca dla drugiego równa się właśnie między innymi jałmużna. Dodatkowo w tej przypowieści Jezus stawia na miejscu każdego pokrzywdzonego przez życie siebie. On jest ubogim, któremu dajesz jałmużnę. On oddaje łaskę tym, którzy dawali jałmużnę. Jak w Księdze Przysłów, czy na przykład jak w nauczaniu Jana Chryzostoma. W jego dziele o nawróceniu możemy przeczytać. Kto jest miłosierny wobec ubogich, pożycza samemu Bogu. Dawajmy Bogu jałmużnę, abyśmy w zamian otrzymali od Niego łaskę. To Jan Chryzostom, wielki święty początków chrześcijaństwa. I to wezwanie Jezusa było wezwaniem, z którym zarówno Kościół, ten pierwotny, średniowieczny, nowożytny, a także współczesny musiał się mierzyć. Musi się ciągle mierzyć. My też musimy się z tym mierzyć. I tu akurat nie mam prostych rozwiązań. Jeżeli podchodzi do mnie pan w galerii Amber, który po raz siódmy opowiada mi tą samą bajkę, że koledzy go zostawili i on chce dojechać do Ostrowa Wielkopolskiego i potrzebuje 20 zł na bilet, to zastanawiam się, ile już mam tych kupić biletów i czy rzeczywiście powinienem mu dać. Czy to jest człowiek, który potrzebuje, czy to jest człowiek, który mnie próbuje oszukać. I nie wiem, jaka jest tak naprawdę rzeczywistość boska. Czy Pan Jezus na przykład nie chce, żebym mu po raz siódmy ten bilet w cudzysłowie kupił, bo wiem, że oczywiście na bilet nie pójdzie. Bo czy ja będę rozliczany z tego, że rozeznałem, że on jest oszustem, czy będę rozliczany z tego, jaki miałem gest, jaką miałem rękę, jakie miałem serce? To jest pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Już apostołowie zwracali na to bardzo wielką uwagę. Słynny list świętego Jakuba mówi o tym, że wiara bez uczynków jest po prostu martwa. Jednak czasami zapominamy, że właśnie Jakubowi chodziło o jałmużnę. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara. Jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Między innymi dlatego Jan Chryzostom, czyli ten święty, którego już państwu nieraz cytowałem, więc może nie będę więcej mówił, w swojej homilii do Ewangelii świętego Jana pisze następujące słowa. Nie jest możliwe, choćbym zrobił 10 tysięcy innych dobrych uczynków, wejść do przedsionków królestwa, jeśli nie praktykuję jałmużny. Ale jak praktykować jałmużnę? Święty Paweł w liście do Koryntian przede wszystkim zachęca do stałej częstotliwości. Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, ci święci, tak żeby tylko powiedzieć, to są biedni ludzie w Jerozolimie. Biedna gmina w Jerozolimie. Zróbcie tak, jak poleciłem kościołom Galacji. Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe. Czyli mamy pewien akt woli i akt rozumu. To nie jest tylko i wyłącznie mam gest. Tak? Nie starczy mi do pierwszego. No można też w ten sposób zrobić, ale jest tutaj pewien akt rozumu, co uzna za właściwe. Żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę. Jest to dość logiczne, tak? Jeżeli przybędzie apostoł i powie, no jest potrzebne tyle i tyle, to najczęściej tyle się wtedy nie ma. Natomiast jeżeli coś odkładamy na jałmużnę, to możemy taką jałmużnę dać większą. A większa jałmużna może pomóc, bo czasami rzeczywiście lepiej otrzymać tą 10 zł raz na tydzień niż codziennie tam po złoty coś, nie? Bo możliwe, że wtedy ktoś może sobie coś kupić. Jest to taka logiczna rada, którą święty Paweł daje. Pierwszy kościół żył tym nakazem. I tak na przykład w IV wieku wspomniany już Jan Chryzostom nauczał. W związku z tym praktykujmy w domu zwyczaj odkładania pieniędzy na jałmużnę. W ten sposób dom każdego stanie się kościołem, w w którym będą zgromadzone święte pieniądze. Gdziekolwiek gromadzone są pieniądze dla ubogich, miejsce takie jest niedostępne dla demonów. Pieniądze zbierane na jałmużnę chronią domy chrześcijan bardziej niż tarcze, włócznie, broń czy rzesze żołnierzy. Jest to fragment jego tekstu o tytule O nawróceniu. W innym dziele, czyli w homilii do listu do Efezjan, twierdzi, że domy, które zbierają na jałmużnę dla ubogich, stają się z greckiego mikra eklezja, czyli małym kościołem, albo małym kościółkiem nawet. Możliwe, że o tym też myślał święty Augustyn, który pisząc w swoich listach używa takiego stwierdzenia, że domy chrześcijan to jest eklezja domestika, czyli kościół domowy. Znamy zresztą takie hasło, są wspólnoty kościoła domowego. To jest właśnie hasło, które użył święty Augustyn. I tak naprawdę przede wszystkim jałmużna będzie niezwykle ważnym elementem życia chrześcijańskiego przez całe wieki, tak jak mówiłem. Warto tutaj zacytować największego papieża średniowiecza i najważniejsze dzieła średniowiecza. Święty Grzegorz Wielki naucza: gdy dajemy ubogim rzeczy konieczne, nie czynimy im ofiar osobistych, ale oddajemy im to, co należy do nich. Spłacamy raczej powinność sprawiedliwości, niż wypełniamy dzieło miłosierdzia. Jest to fragment z dzieła, którego łacińska nazwa to jest Reguła Pastoralis. I dzieło to jest m.in. cytowane w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2446. Jeśli by ktoś chciał mnie sprawdzić, zachęcam. Natomiast Suma Teologiczna, czyli najważniejsze dzieło średniowiecznej myśli teologicznej Tomasza Zakwino, wprost stwierdza: niektórzy podlegają karze wiecznej za zaniechanie praktyki jałmużny. I tutaj czas nam się powoli kończy na to jałmużnę, bo mógłbym więcej też opowiadać, ale przejdźmy do modlitwy, czyli do tej walki, która jest nieodzownym dopełnieniem postu i jałmużny. Na wstępie warto sobie jasno powiedzieć, że jeśli chodzi o post, jałmużnę i modlitwę, to Jezus w Ewangeliach jednak najwięcej mówi o modlitwie. Znamy Ewangelie, które mówią o tym, że modlitwa powinna być właśnie indywidualna, pokorna, powinna być nastawiona na relację z Ojcem. Jeżeli chodzi o relację z Ojcem, to warto zauważyć, że na przykład taka Księga Psalmów, która też jest nastawiona na to, żeby mieć relację z Bogiem, prawie 700 razy odnosi się do Boga jako do Pana, Adonai lub właśnie Jahwe. Ale tylko 3 razy nazywa Boga Ojcem. Mówimy o Księdze Psalmów. Tymczasem Jezus nazywa tak Boga prawie 170 razy w swoich Ewangeliach. Co ważne, nie chodzi tutaj tylko o nazewnictwo, ale relacje z Bogiem. Nie tylko Jego relacje z Bogiem, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, Jezus powiedział, bo On był Synem Bożym, tak, prawda? A dla mnie Bóg jest przede wszystkim Stwórcą, przede wszystkim Panem, przede wszystkim tym, któremu winnym jestem cześć, a nie jakąś relację. Ale Jezus właśnie mówi trochę inaczej. Jezus uczy nas, że to jest nasza relacja, że Jego relacja ma być naszą relacją, że my mamy być usynowieni, o tym mówi święty Paweł, i to ma być nasza relacja do Stwórcy. Czyli do Stwórcy przede wszystkim powinieneś mówić Ojcze. Mamy przecież najważniejszą modlitwę, którą nauczył nas Jezus i nie bez przyczyny zaczyna się od słów Ojcze nasz. Święty Tertulian z Kartaginy, to jest taki mąż Boży żyjący w III wieku, w swoim dziele o modlitwie pouczał zgromadzonych. Podsumowanie całej Ewangelii można znaleźć w modlitwie pańskiej. Nic więc dziwnego, że modlitwa ta była od początku najważniejsza dla chrześcijan. Jak poucza nas Didache, czyli dzieło wspomniane już nieraz, czyli nauka 12 apostołów, pierwsi chrześcijanie odmawiali Ojcze nasz przynajmniej raz dziennie, potem 3, oraz podczas liturgii, na pewno podczas chrztu, a czasem modlitwa ta też weszła do kanonu Eucharystii, choć na początku jej nie było. Dziś nie wyobrażamy sobie mszy świętej bez Ojcze nasz. To na pewno od IV wieku jest we wszystkich modlitwach eucharystycznych, ale możliwe, że już powstała wcześniej, czyli to jest naprawdę początek samego chrześcijaństwa. Gdy mówimy Ojcze nasz, to musimy zwrócić uwagę, że jest to tak zwana modlitwa ustna. Ogólnie klasycy kontemplacji duchowości chrześcijańskiej rozróżniają 3 rodzaje modlitwy. Jest to modlitwa ustna, medytacja oraz kontemplacja. I niektórzy dzisiejsi katolicy twierdzą, że odmawianie paciorków, tak, nic nie znaczy. Może tak być, ale nie usuwałbym pacierzy z naszego życia. Modlitwa słowami jest bowiem tradycją niezwykle starą i sam Jezus, zwróćmy uwagę, tak się modlił. Jan Klimak, jeden z ojców Kościoła Wschodniego, twierdził więc, że modlitwa ze swej natury jest rozmową z Bogiem. Na takiej rozmowie łatwo się niestety jednak rozproszyć, o czym pouczał zwłaszcza Tomasz Zakwinu w Sumie Teologicznej, twierdząc, że nawet święci ludzie cierpią czasem z powodu rozproszeń, kiedy się modlą. To jest dokładny cytat właśnie z Sumy Teologicznej. Choć rozróżnia on, jak to Tomasz ma w zwyczaju, rozproszenie celowe od tego niecelowego. I w Sumie Teologicznej pisze on o słabości, która ogarnia umysł. To jest wtedy, kiedy niestety rozpraszamy się, chociaż tego nie chcemy. Święty Salezy, gdy pisze o modlitwie, też zwraca uwagę na rozproszenie. I zostawia nam taką naukę. Nie spiesz się i usiłuj mówić prosto z serca. Jedno Ojcze Nasz, wypowiedziane z zaangażowaniem serca, ma większą wartość niż odmówione wiele razy, ale szybko i pospiesznie. Przy czym chciałbym bardzo zwrócić uwagę, jeżeli w teologii, w Biblii jest używane słowo serce, to nie bądźmy sentymentalistami, to nie chodzi o uczucia. Serce to znaczy nasza cała istota, tak? Że skupiamy całą istotę, nasze uczucia, ale też nasze myśli, nasze pragnienia, naszą wolę. To jest serce człowieka w Piśmie Świętym. Nie uczucia, nie to, że mamy to powiedzieć Ojcze Nasz płacząc, bo jesteśmy tak zadowoleni z życia i w ogóle Pan Jezus nas tak kocha. No nie o to chodzi. Fajnie, że nas kocha, ale chodzi o to, żeby się całym zaangażować. Oczywiście uczucia nie są złe, jak najbardziej. One nie mają żadnej wartości. Można być wkurzonym i być dobrym człowiekiem, a można być zadowolonym i być złym człowiekiem. Dlatego też to akurat nie ma aż tak wielkiego znaczenia. W innym miejscu ten sam Franciszek powie: wszystkie swoje modlitwy, myślne lub ustne, zaczynaj w obecności Boga. Stosuj tę zasadę bez wyjątku, a szybko przekonasz się, jak bardzo będzie ci ona pomocna. Czyli właśnie, żeby mieć przeświadczenie. Nie mówię do ściany. Mówię do kogoś większego. Do mojego ojca. Oczywiście mógłbym cytować wielu świętych, bo chyba każdy święty powiedział coś o modlitwie, ale chciałbym Państwu przybliżyć zwłaszcza kilka myśli świętej Teresy z Awili. Wielka reformatorka karmelitów, duchowa siostra, można powiedzieć, świętego Jana od Krzyża i ogłoszona przez Pawła VI doktor Kościoła. Dla niej modlitwa ustna była niezbędna, była pewną podstawą i nie wyobrażała sobie, by je zaniedbywać. Oczywiście ta modlitwa też miała być w skupieniu. Pouczała ona swoje siostry. Kiedy więc zbliżasz się do Boga, postaraj się pomyśleć i uświadomić sobie, do kogo się zwracasz. I czyń tak za każdym razem, gdy zwracasz się do Niego. Błagam, nie zwracaj się do Boga, gdy myślą jesteś przy innych rzeczach. I w innym miejscu mówi: każdemu, kto nie zna tej sprawy, może się wydawać, że modlitwa ustna nie idzie w parze z kontemplacją. Ale ja wiem, że jest przeciwnie. Wybaczcie, ale chcę to powiedzieć. Wiem, że jest wiele osób, które modląc się na głos, są przygotowane przez Boga do wzniosłej kontemplacji. Właśnie z tego powodu tak bardzo nalegam. Dobrze odmawiajcie modlitwę ustną. Jak poucza nas Teresa, taka modlitwa to wstęp do dwóch kolejnych, czyli do medytacji i kontemplacji. Możliwe, że niektórzy z Państwa już mówią sobie: okej, to nie dla mnie. To jest dla księży, może nawet tylko dla zakonników. Jestem zwykły człowiek. Nie mam czasu i nie mam umiejętności na jakąś medytację i kontemplację. I w ogóle to nie jestem tak uduchowiony jak niektórzy, tak? Oni mogą być uduchowieni, ja jestem normalny człowiek. I spokojnie, zaraz się bowiem okaże, że nasze myśli nie są wyjątkowo daleko od doświadczenia Kościoła przez wieki. Bo tak zawsze ludzie podchodzili. Gdy słyszeli medytacja, kontemplacja, to mówili: to nie do mnie. To na pewno nie jest do mnie. Medytacja to rozmyślanie nad Słowem Bożym. Mam jakiś fragment Słowa Bożego, czy też na przykład jakieś modlitwy i o niej myślimy. Święta Teresa mówi w ten sposób: rozmyślanie właśnie jest podstawą i pierwszym warunkiem do nabycia wszelkich cnót. Na nim dla każdego chrześcijanina polega życie wieczne, czyli na tym rozmyślaniu. W medytacji, czyli w lekturze słowa po rozmyślaniu, najważniejsza jest, uwaga, codzienna praktyka. Poucza o tym zwłaszcza święty Ignacy, który pisał rozważanie duchowe właśnie dla świeckich i twierdził, że powinno się prowadzić 1,5 godziny medytacji dziennie. Powtórzę, on to pisał tylko dla świeckich. Przede wszystkim dla świeckich. Natomiast wiadomo, były to też troszeczkę inne czasy. Trzeba mieć to w głowie. Inny był plan dnia, ale on mówi 1,5 godziny dziennie. Dla Ignacego są to po prostu pewne ćwiczenia. Tak jak jeżeli chcemy mieć osiągnięcia w sporcie, zresztą o tym też pouczał święty Paweł, no to musimy mieć jednak pewną praktykę codzienną. Ignacy w ćwiczeniach duchowych poucza: Jak przechadzanie się, chodzenie i bieganie to ćwiczenie cielesne, tak ćwiczenia duchowe to przygotowanie i usposobienie duszy po to, żeby się pozbyć nieuporządkowanych przywiązań, a gdy się ich już pozbędziemy, aby szukać woli Bożej i odnajdywać ją w ułożeniu własnego życia tak, by zbawić swoją duszę. Ja oczywiście się wzdrygałem i stwierdziłem, że nie, no to za dużo, żeby się modlić codziennie, tak? A nie daj Bóg jeszcze modlić się godzinę czy też więcej. Nie mam na to czasu. I jak najbardziej oskarżam je głównie tutaj, kiedy przychodzą mi takie myśle, Tomasza Kempis, który w swoim dziele o naśladowaniu Chrystusa mówi tak. Jeżeli oderwiesz się od niepotrzebnego gadania i próżnej bieganiny, a także nie będziesz słuchał nowinek i zgiełku, znajdziesz dość czasu na pogrążenie się w rozmyślaniu. Wobec tego można uznać, i do tego zachęcam, że jak przy ćwiczeniach fizycznych, tak jak mówiłem, należy myśleć o pewnym rozwoju i nikt nie zaczyna swoich ćwiczeń od 1000 pompek dziennie, tak? Aby zacząć taką modlitwę myślną, rozmyślanie nad Słowem Bożym od czegoś małego. Ja postanowiłem potraktować się jak człowiek niepełnosprawny. Stwierdziłem, że jeżeli godzina, półtorej godziny to jest taki standard, no to ja jestem człowiekiem niepełnosprawny, zacznę od 5 minut. A potem będę to zwiększał. I to jest pewna praktyka, do której zachęcam. Jeżeli ktoś chciałby podjąć kontemplację i medytację, tutaj na razie mówimy o medytacji, zacząć od czegoś małego. Zacząć od kilku minut dziennie, ale robić to po prostu codziennie i powiększać ten czas. Jeżeli natomiast chodzi o pozycję, tak, czy miejsce, w którym mamy się modlić, Ignacy znów mówi swoim słuchającym następujące słowa. Człowiek na kolanach lub siedząco, zależnie od tego, co bardziej mu odpowiada i w czym znajduje większą pobożność, z oczyma zamkniętymi lub utkwionymi w jeden punkt i nie ruszając nimi na wszystkie strony. Wypowie słowo Ojcze, on tutaj zachęca do medytacji Ojcze Nasz, i pozostanie przy rozważaniu tego słowa tak długo, póki odnajduje znaczenie, porównania, smak i pociechę w rozważaniu odnoszącym się do tego słowa. W ten sam sposób można postąpić z każdym słowem modlitwy pańskiej. Czyli tutaj on zachęca do medytacji nad Ojcze Nasz, natomiast mówi, jak ci wygodnie. Musisz usiąść, to siedź. Chcesz postać, to postój. Tak? Chcesz klęczeć, to klęcz. To jest rzecz drugorzędna. Tutaj ćwiczysz swój umysł, swoją wolę, swoje myśli, a nie swoją postawę ciała. Która też jest oczywiście pomocna, ale żeby się na tym nie fiksować. Ignacy zachęca właśnie do modlitwy Ojcze Nasz, natomiast inną możliwość jest medytacja nad Ewangeliami. W dziele o naśladowaniu Chrystusa możemy przeczytać w zasadzie na samym początku takie słowa. To przede wszystkim Ewangelie podtrzymują mnie na godzinach modlitwy, ponieważ odnajduję w nich to, co jest konieczne dla mojej biednej, małej duszy. Nieustannie odkrywam w nich nowe światła, ukryte i tajemnicze znaczenia. Czyli czytać sobie po prostu Ewangelię, na przykład rozdział dziennie. One są oczywiście różne, tak? Niektóre Ewangelie mają krótsze rozdziały, niektóre mają dłuższe, ale i rozważać, co tam się działo. Odkrywać te niuanse między ewangelistami, podobieństwa, no i wielkość Jezusa Chrystusa. Jak modlitwa ustna to mówienie o Bogu, tak medytacja to, tak jak mówię, słuchanie Boga. Czyli słucham i zastanawiam się, co On mi wszystko chce powiedzieć. Ale to jeszcze nie wszystko. Brakuje jednego, czyli bycia z Bogiem. A bycie z Bogiem to kontemplacja, która, jak twierdzi święty Tomasz, jest prostym aktem wpatrywania się w prawdę. Cofając się troszeczkę w czasie, bo Tomasz był później, można też przytoczyć słowa świętego Grzegorza Wielkiego, który o kontemplacji mówił tak. Maria słuchała słów naszego Odkupiciela, siedząc u jego stóp, podczas gdy Marta była zajęta swoją posługą. Co oznacza postawa Marii, która siedzi i słucha słów Pana, jeśli nie życie kontemplacyjne? Co oznacza postawa Marty, zajęta służbą zewnętrzną, jeśli nie życie aktywne? Troska Marty nie jest krytykowana, ale to postawa Marii jest godna pochwały. Rzeczywiście, wielka jest wartość życia aktywnego, ale kontemplacja jest ważniejsza. Stąd powiedziane zostało, że część Marii nigdy nie zostanie jej odebrana. Podczas gdy dzieła życia aktywnego znikają wraz z ciałem, radość kontemplacji wzrasta wraz z końcem tego życia. Widzimy więc, że Grzegorz ostrzega przed pokusą takiego aktywizmu. Wcale nie uważa, że praca jest czymś niepotrzebnym, tak? Czymś błędnym. Ale ustanawia pewien priorytet. Patrzeć się na Boga. Przebywać w Jego obecności, jak Mojżesz przebywał w namiocie spotkania. Dawid przy arce, albo Jezus przebywał z Ojcem. Często w milczeniu, po prostu patrzeć na Niego. Na Jezusa, o czym najpiękniej poucza święta Teresa. I to jest piękny fragment. Nie żądam od was wielkich o nim rozmyślań, ani natężonej pracy rozumu, ani zdobywania się na piękne, wysokie myśli i uczucia. Żądam tylko, byście na niego patrzyły. A któż wam może tego zabronić? Co wam może przeszkodzić, byście, gdy nie zdołacie uczynić nic więcej, nie miały zwrócić na niego choćby chwilowo oczu duszy waszej? Potraficie znieść widok rzeczy wstrętnych, a nie miałybyście patrzeć na rzecz najpiękniejszą, jaką sobie umysł nasz przedstawić zdoła? Wiecie przecież, że boski oblubieniec nigdy swoich oblubienic z oka nie spuszcza. Po prostu się patrz. I to jest kontemplacja. Naprawdę nie trzeba nic mówić. Wystarczy być przy Bogu. Sama kontemplacja przynosi też owoce, o których pięknie można wyczytać właśnie u Jana od Krzyża. I pozwólcie, że wam to przeczytam. Kontemplacja jest wiedzą miłości, czyli wlanym, miłosnym poznaniem Boga. Wiedza ta, oświecając i rozmiłowując równocześnie duszę, podnosi ją ze stopnia na stopień, aż ją wzniesie do Boga i Stworzyciela. I jak zacząłem od trzech pokus, tak modlitwa właśnie jest lekarstwem na pychę żywota, ponieważ jak naucza nas w zasadzie Kościół katolicki, przede wszystkim w katechizmie Kościoła katolickiego, to jest punkt 2559, możemy tam przeczytać następujące piękne słowo. Postawą modlitwy jest pokora. Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy. Człowiek jest żebrakiem wobec Boga. Czyli najlepszym antidotum na nieuporządkowaną miłość samego siebie jest oddawanie czci Bogu, ale czci i miłości, takie jak syn ma do ojca. Rozmowa z nim, słuchanie go i przebywanie w obecności Boga. My mamy Jezusa Chrystusa, który jest w Trójcy Świętej, więc przebywając w Jego obecności przebywamy z samym Ojcem. Zresztą Jezus nas o tym nauczył. Patrzysz na mnie, widzisz Ojca. Tak nas uczy Kościół, nasza Matka oraz wszyscy święci. A ja chciałem Państwa zaprosić do kontemplacji. I teraz ping, 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 reklama. Proszę Państwa, czasami mamy wielką ochotę się pomodlić, ale jest druga w nocy. Albo trzecia. Albo 24. Chcielibyśmy iść do kościoła, ale jest zamknięty. Pracujemy tak, jak pracujemy. Nie mamy czasu na to, żeby skoczyć do kościoła od 8 do 18, kiedy jest na przykład wystawienie Najświętszego Sakramentu. Jest wystawione od poniedziałku do piątku. Akurat to są dni, gdzie jesteśmy zajęci. Jest sobota, wolne nie ma. I to jest problem, z którym wielu dzisiejszych ludzi się zmaga. Dlatego tym bardziej z radością przyjąłem informację, że w Kościele Miłosierdzia Bożego, na ulicy Asnyka, ma ruszyć nieustanna kontemplacja Jezusa. Kaplica wiecznej adoracji, aby 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, był otwarty kościół, był wystawiony Najświętszy Sakrament i można było się modlić. Jednakże nie jest to wszystko robione na hop-siup, tylko jest to bardzo mądrze wymyślone i chodzi o to, żeby z Jezusem ktoś był zawsze. Czyli żeby chociaż jedną godzinę czuwać. Przypominam, Jezus mówi do swoich apostołów, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? I do tego jesteśmy zaproszeni, do czuwania z Panem. I aby taka kaplica ruszyła, to teoretycznie, prosta matematyka, 24 godziny ma dzień, dni jest 7 w tygodniu, potrzeba 168 osób. Natomiast to jest prosta matematyka, matematyka jest o wiele trudniejsza, no bo nie wszyscy będą mogli być na którąś godzinę. I tak naprawdę tych osób powinno być, nie wiem, z 300-400, aby móc nimi dysponować, tak żeby każda godzina była zajęta. I ksiądz proboszcz zachęca do tego w swojej parafii już od jakiegoś dłuższego czasu, żeby się deklarować i na taką kontemplację się zapisywać. Można podać jakąkolwiek godzinę możecie. Ale to jest świetny moment, naprawdę świetny moment w naszej diecezji, żeby spróbować godzinę w tygodniu, jedną godzinę w tygodniu, usiąść przed Bogiem i, tak jak mówią ci, którzy to organizują, bo ja tego nie organizuję, nie trzeba robić nic. To znaczy, nie trzeba mówić różańca, nie trzeba się modlić, nie trzeba śpiewać, nie trzeba nic. Masz siedzieć. Po prostu. Wystarczy. siedzieć godzinę z Panem. Oczywiście możesz się modlić, ale chodzi o to, żeby siedzieć godzinę z Panem. Zyskiwać relacje ze swoim Zbawicielem. Dlatego zachęcam na stronę wejść Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, albo zadzwonić do księdza proboszcza, przecież numery są dostępne w internecie, albo po prostu podejść, wziąć deklarację, przemyśleć sobie jedna godzina w ciągu tygodnia. Zapraszam, bo bardzo chciałbym się w to zaangażować, no ale musi być pewna minimalna liczba osób, żeby to ruszyło. I uważam, że jedna godzina w tygodniu to jest świetny moment, żeby ruszyć do przodu w swoim nawróceniu. Jest okres paschalny. Jezus zmartwychwstał i mówi: idźcie do Galilei, bądźcie w ruchu. Dlatego zachęcam Państwa do tego. To jest taka moja reklama. Dlatego chciałem zrobić tą całą audycję. Po to, żeby Państwu właśnie o tym powiedzieć, że można teraz będzie w naszym mieście pomodlić się o 3 w nocy, kiedy przyjdziecie największy kryzys i będziesz chciał się pomodlić przed Najświętszym Sakramentem, będzie miejsce, gdzie będziesz mógł pójść. Tylko potrzeba ludzi, żeby Jezus nie był sam. Bardzo dziękuję. Życzę Państwu wspaniałego okresu wielkanocnego. Niech Jezus Wam błogosławi. Do usłyszenia.